Radio Fortune.
Przede mną Marcin Olak. Witam cię, Marcinie.
Witam, dobry wieczór.
Dzisiaj sytuacja też trochę dla mnie bardzo interesująca i trochę inna, bo zaprosiłem Marcina, bo właśnie ukazuje się płyta, którą nagraliśmy wspólnie.
Dlatego może to ja dzisiaj przeprowadzę wywiad z tobą po prostu, żeby trochę odwrócić sytuację.
No bardzo proszę, bardzo proszę. Tylko zdradzę tylko, że formacja, w której wspólnie wystąpiliśmy, to The Intuition Orchestra. Zespół, który liczy już dość wiele lat, bo tak na dobrą sprawę wspólnie z moim przyjacielem Bolkiem Błaszczykiem i Jackiem Alką z podstawowej szkoły muzycznej zaczęliśmy grać muzykę intuitywną, bo o takiej będziemy rozmawiali w latach 80. Z tamtego okresu pochodzi nasz legendarny krążek, legendarne ząbki.
To skoro mam prowadzić z tobą wywiad, Ryszardzie, może opowiedz słuchaczom o muzyce intuitywnej. Czym ona jest? Czym ona różni się od jazzu?
Muzyka intuitywna wychodzi z trochę innych założeń niż jazz. Teoretycznie to niby to samo, bo polega to na improwizacji, a jazz jest muzyką improwizacji. Jednakże zwykle w muzyce jazzowej jest tak, że w momencie, kiedy zespół jest na koncercie albo w studiu, to realizuje pewien z góry ustalony plan, można powiedzieć, realizuje kompozycje, które są przygotowane przynajmniej w jakimś zarysie. W tradycyjnym jazzie to był temat, który potem był rozwijany na zasadzie improwizacji. W nowoczesnym jazzie to jest trochę bardziej skomplikowane, bo utwory często są zapisane dość dokładnie, jest ustalona bardziej skomplikowana niż w jazzie tradycyjnym forma. Natomiast jazz intuitywny polega na tym, że grupa muzyków umawia się na spotkanie muzyczne w studiu bądź na koncercie bez żadnych ustaleń. Wszyscy się spotykają, no i zaczynają grać. I co z tego wychodzi? Różnie.
No właśnie, co z tego wychodzi? Pamiętasz, kto był twórcą w ogóle tego pojęcia, muzyka intuitywna?
Czy to nie Bieżan przypadkiem?
Oj nie, mam wrażenie, że to... Ja bym stawiał na Stockhausena, ale głowy nie dam.
Ale w Polsce...
W Polsce chyba tak, w Polsce możesz mieć rację. Muzyka intuitywna zdecydowanie jest... czymś nastawionym na proces. To znaczy, że tak jak powiedziałeś, nie ma tematu, kompozycja nie jest stworzona, muzycy nie mają żadnych gram, natomiast żadnych założonych ram, w których mają się poruszać. Gram. No tak. Natomiast to, co jest istotne, to komunikacja pomiędzy muzykami oraz to, żeby muzycy unikali klisz. To jest bardzo ważne, żeby unikać schematów, unikać klisz, co mam wrażenie w muzyce jest w ogóle...
Dokładnie, ale to myślę dotyczy również jazzu, bo jazz, który oparty jest na kliszach, czyli na powtarzaniu wyuczonych fraz, które teoretycznie tylko są wyimprowizowane, jest jazzem marnym.
No, oczywiście tak, ale to jest cała muzyka, w ogóle w jakiejkolwiek muzyce, tam gdzie mamy do czynienia z kliszami, tam kończy się,
tak, ale...
kończy się sztuka. To sprawiło, że zainteresowałeś się muzyką intuitywną.
Ja w ogóle zaczynałem granie w jazzu, od jazzu tradycyjnego. To był początek lat 80., więc za
mieszkłe... Ubiegłego stulecia?
Tak, za mieszkłe czasy. I to jest dość taka anegdota, bo mieliśmy takie szczęście, że będąc uczniami wtedy średnich szkół muzycznych, bynajmniej nikt od jazzu nas nie odganiał. Za komuny to było różnie, tak? Są słynne historie, jak to nie pozwalano improwizować. Ja byłem na klarnecie, nikt mi nie zabraniał grania na saksofonie i grania jazzu. Mieliśmy szczęście, że trafiliśmy do takiego Domu Kultury Młodzieżowego na ulicy Łazienkowskiej, gdzie był instruktor od jazzu, wyobraź sobie. Był pan, nazywał się Mirosław Bulicz. Z lat, nie wiem, dość trudno określić, ale wydawał nam się wtedy starcem. Podejrzewam, że miał około 50.
No tak.
No i słuchaj, uczył nas wszystkiego. Skal, improwizowania i tak dalej. Zrobił nas takie jazzowe kombo. Szczytem naszych sukcesów wtedy było gościnne wystąpienie w programie 50-15 z Ekstraboli Jarka Śmietany. To był taki program, gdzie młode kapele się pojawiały, grały, a mistrzowie oceniali, tak? No ale to trwało 2 lata, to granie jazzu tradycyjnego, które nam straszliwie się znudziło, bo tak na dobrą sprawę my wszyscy byliśmy strasznie awangardowo nastawieni, buntowniczo. W związku z tym w momencie, kiedy zaczęliśmy grać tak zwane fryty, to pan Bulicz nie mógł tego wytrzymać i się to, że tak powiem, szybko nasze związki rozpadły. No i zaczęliśmy wtedy grać muzykę taką, która leżała nam w sercu, czyli po prostu się spotykaliśmy i graliśmy godzinami. No i tak żeśmy w ten świat muzyki intuitywnej weszli, tak Można powiedzieć, poznaliśmy siebie do głębi, także w tej chwili po prostu to wszystko polega na tym, że znamy się jakby za konie, tak. Ale ponieważ uważamy, że granie tylko we trójkę jest dość nudne, zapraszamy znakomitych gości. 3 lata temu wydaliśmy płytę wspólnie z Grażyną Guścik i Zdzisławem Piernikiem.
No to teraz bardzo poważna zawoda.
Płyta From zyskała świetne recenzje. Portal Polish Jazz umieścił tę płytę na 3 miejsce najlepszych polskich jazzowych płyt 2012 roku.
Bardzo wysoko, bardzo ładnie.
Natomiast teraz okazuje się płyta, w której zaprosiliśmy ciebie.
No i Marcina, tu być może role się muszą odwrócić w tym momencie, właśnie, skoro mnie tak wprowadziłeś.
Ale wiesz co, gadamy, za chwilę potem rozmawiamy o tym, jak ty się poczułeś w takiej sytuacji. Posłuchajmy może coś, co słuchaczy zaskoczy, bo zwykle myślę, że jak sprzyma, to intuitywna, czyli tam będą grać jakąś frytę. Puśćmy naszym słuchaczom Transuranowce, aby można zobaczyć,
że
z takiej podejścia intuitywnego mogą powstać utwory, które wyglądają na skomponowane od początku do końca. Transuranowce, The Intuition Orchestra z płyty To the Inside.
Thank you. Fortune.
Marcin Olak, mój przyjaciel ze sceny, mogę tak powiedzieć, partner w projekcie The Intuition Orchestra, płyta To The Inside, która właśnie się ukazuje nakładem tej firmy Fortune. Bolek Błaszczyk, mój partner muzyczny od lat, grający na instrumentach klawiszowych, wiolonczeli, ja obsługujący saksofony i klarnet. Zaprosiliśmy też na sesję perkusjonistkę Monikę Szulińską i ciebie. No i powiedz mi, jak się czułeś w takich okolicznościach studyjnych, mając za zadanie zagrać z gośćmi, z którymi nigdy w życiu nie grałeś i w ogóle właściwie ich nie znałeś?
Wiesz co, to nie do końca jest tak, że nigdy nie znałem. Z Bolkiem Błaszczykiem grałem właśnie taką muzykę bardzo, bardzo dawno temu. Raz graliśmy, ale zapamiętałem to. Wiesz, dla mnie improwizacja jest absolutnie naturalnym językiem, jak dla każdego muzyka jazzowego. Improwizacja w jazzie, tak jak powiedziałeś, to początkowo są akordy i skale, ale mówimy tu o jazzie tradycyjnym. Jazz współczesny ma bardzo dużo wspólnych punktów stycznych z muzyką intuitywną. Więc cała ta sytuacja improwizacji w formie zupełnie otwartej była dla mnie czymś absolutnie naturalnym, fajnym i zrozumiałym. Natomiast jeszcze fajniejsze dla mnie był dobór ludzi, dlatego że nie wiem jak ty, ja mam takie wrażenie, jak słucham sceny awangardowej, czy muzyki awangardowej, jest tam wiele takich nagrań, które ja roboczo określam mianem rejestracja stłuczki. To znaczy jest to po prostu głośne, agresywne, hałaśliwe i tak naprawdę jedno takie nagranie jest bardzo podobne do drugiego, ponieważ one wszystkie są głośne, hałaśliwe, agresywne. I
to są nagrania wywodzące się z pnia Ornette Coleman, Albert Ayler. W latach 60. tak powstawała ta muzyka. I
wiesz co, no tak, tylko że to jest właśnie klisza.
No tak,
że to jest klisza. I to jest to, co mi się w muzyce tak zwanej awangardowej, bo ja tego nie uważam za poważną awangardę, to jest to, co mi się w tego typu muzyce nie podoba, ponieważ ona jest przewidywalna. Natomiast tu się okazało, że muzycy, których spotkałem w studio, byli na tyle kompetentni, że potrafili z równą swobodą improwizować stłuczka, jak i przestrzenie zupełnie tonalne, zupełnie melodyjne, które rzeczywiście brzmią, jak byłyby wcześniej zakomponowane, pomimo że nie było ani pół próby, nie było ani cienia kompozycji, ani cienia szkicu tych utworów w studio. No ale to jest dla mnie właśnie... To jest dla mnie właśnie istota muzyki intuitywnej, to, że nie zamykamy się do jakiejś kliszy, bo przecież granie tej przysłowiowej stłuczki to jest klisza. To jest sytuacja, kiedy muzyk trochę jakby stroi się w piórka. Artysty awangardowego często maskuje w ten sposób braki warsztatowe, natomiast zaimprowizować można także piękną kantylenę. I to było strasznie fajne, ponieważ ja lubię grać melodyjnie, ja lubię grać rzeczy, które mają muzyczny sens, które niekoniecznie są po prostu hałasem. Tak też lubię grać i tak też potrafię grać, natomiast to wszystko zależy od kontekstu. A mam wrażenie, że na tej sesji orkiestry udało się uzyskać jakąś fajną równowagę pomiędzy noise'em, pomiędzy przestrzeniami zupełnie opartymi o dysonansy, jak i sytuacjami, kiedy gramy niemalże romantyczne kantylene.
Napisałem to w tekście, który w okacji płyty się znalazł, że grając muzykę intuitywną nie boimy się konsonansu, co jest właśnie takim nietypowym pojęciem, bo myślę, że zbyt często granie intuitywne kojarzone jest z awangardą i to awangardą właśnie taką noise'ową, tak? Co jest właściwie nieporozumieniem, bo intuitywność jest tylko jakby punktem wyjścia. Dokąd się dojdzie, zależy od wrażliwości artystów, muzyków, tak? Ja nie ukrywam, że jestem dużym wielbicielem ECM-u i to brzmienie kiedyś było dla mnie niezwykle ważne. Już w tej chwili troszeczkę od tego, że odchodzę, ale pamiętam, że w latach 80. moim wielkim marzeniem było wspólne granie z Paulem Bleyem, genialnym pianistą, który nagrał moje dwie ulubione płyty z wytwórni ECM. I tam właśnie tego rodzaju podejście wywarło na mnie bardzo wielki wpływ, tak? Przestrzeń, jednocześnie szukanie jakby takiej harmonii w tym wszystkim, a jednocześnie nie unikanie z drugiej strony czegoś, co można by nazwać podejściem noise'owym i wytwarzaniem hałasu.
No tak, oczywiście, ale cały czas moim zdaniem wszystko to kręcić, cały ten temat muzyki intuitywnej i w ogóle muzyki awangardowej, jak dla mnie, kręci się dookoła klisz i albo zgody na jakąś kliszę, albo uniknięcia tej kliszy. Zobacz, że bardzo wiele muzyki, która określa się mianem awangardowej, i mówię też o artystach bardzo znanych i bardzo uznanych, którzy sam bardzo cenię, a jednak tam zdarzają się klisze. Właśnie to, że muzyka awangardowa musi koniecznie być noisowa i niezrozumiała. Na przykład, jeżeli słuchamy takiej pani, to będzie absolutnie przykład świetnie realizowanej awangardy. Ostatnimi czasy słucham w ilościach przemysłowych Mary Halvorson, która pięknie łączy elementy skomponowane, niemalże tonalne, no po prostu romantyczną kantylenę, ale potrafi zagrać też taką frytę, że łeb urywa, więc jest to...
Wytwórnia, w której okazuje się płyta Intuition Orchestra, wydała niedawno płytę Mary Halvorson, Ghost Loop.
Ghost Loop, tak. Zrobię reklamę konkurencji, ale też bardzo polecam jej płytę z zeszłego roku, Imaginary Sea bodajże. Nie pamiętam tytułu, musiałem sprawdzić, mam ją przy sobie, ale absolutnie wybitny krążek, wart uwagi, świetnie rozumiana, nowoczesne, poważne granie.
Posłuchajmy może jeszcze jednego fragmentu w takim razie z płyty To The Inside Intuition Orchestra. Co byś powiedział na utwór pod tytułem Fatalnie się upijał? To...
Co mogę powiedzieć? Utwór fatalnie się upijał. Zanim powiem, co o tym myślę o tym utworze, to powiem, że w tym utworze zadebiutowałem jako wokalista.
Dlatego proszę, chciałem to przedstawić.
Oczywiście. Natomiast myślę, że powinniśmy też opowiedzieć słuchaczom, w jaki sposób wybieraliśmy tytuły do tych utworów, bo ten tytuł, on uroczo komentuje moją wokalistykę, natomiast tytuły też wybieraliśmy zupełnie losowo. Na chybił trafił, otwieraliśmy książkę, losowaliśmy wiersz i to był tytuł utworu. Natomiast w tym wypadku lepiej się trafić nie dało.
Tak jest, fatalnie się upijał The Intuition Orchestra.
Marcin Olak, wokala i gitary.
To The Inside. Thank you. Ja jeszcze właśnie teraz sobie uświadomiłem, że popełniliśmy jedną straszną rzecz. Nie wymieniliśmy jednego z muzyka, który nagrał większość utworów na tej płycie, znakomitego kontrabasisty Maćka Szczecińskiego.
Ale rzeczywiście.
To jest ciekawa rzecz, bo muszę się tutaj przyznać, że to była sesja intuitywna, ale Maciek dograł kontrabas już po fakcie. Kiedy utwory były już złożone, przygotowane i wybrane, uznaliśmy, że kontrabas znakomicie tej muzyce zrobi. No i rzeczywiście, jak słyszeli Państwo w tych nagraniach, kontrabas jest niezwykle istotny finalnie.
Ale to jest to, w jaki sposób Maciek gra. On oczywiście też nie dostał żadnych nut. Ja byłem przy jego nagraniach. To nie było tak, że cokolwiek było ustalone, czy że on dostał te nagrania wcześniej, żeby sobie wymyślił, co chce grać, więc...
Nie, grał oczywiście.
On też oczywiście improwizował, przestrzegaliśmy zasad. To była improwizacja, tak. Tylko że nie z nami grającymi na żywo, ale z nagraniem. Natomiast Maciek jest muzykiem bardzo wszechstronnym, bo on z jednej strony jest basistą grającym w moim trio, czyli grającym współczesny jazz, ale z drugiej strony jest rozchwytywanym muzykiem sesyjnym, akompaniującym, po prostu piosenkarzem. A z 17 strony jest świetnym basistą rockowym, z fanem Rage Against the Machine, co słychać, kiedy bierze taką gitarę jak Fender Precision i kostkę i dzieją się wtedy rzeczy straszne. Bardzo wszechstronny muzyk i świetnie się odnalazł w tym materiale.
The Intuition Orchestra i...
Marcin Olak moim gościem i Państwa był Ryszard Wojciule.
Dziękuję. Thank you.
Radio Fortune.